Opowieść o świętym Antonim ojca Paulina Sotowskiego, przedstawiona w formie fikcyjnych listów świętego pisanych do jego siostry Marii. Czyta autor. Wyprawa do Francji. Droga Mario, moja dotychczasowa praca pozwoliła mi poznać wielu ludzi i ich życie, a także wiele pięknych miejsc na ziemi. Święty nasz brat Franciszek, za namową brata Eliasza, który był jego pomocnikiem w kierowaniu zakonem, wysłał mnie do Francji. Bo przecież heretycy, którzy podburzali miasta Italii, wywodzili się stamtąd, z Prowansji. Po kapitule, zaraz po zielonych świątkach, wyruszyłem tam z nowo mianowanym prowincjałem Francji, bratem Grzegorzem. Poszliśmy nie przez góry, ale brzegiem morza. Szliśmy przez Genuę, Savonę, Niceę i Marsylię. Długo miałem w oczach piękny widok morza, które oglądaliśmy z wysokiego brzegu, a które kiedyś tak źle mnie potraktowało podczas powrotnej podróży z Afryki. Bujna roślinność dostarczała nam owoców, ludzie przyjmowali nas życzliwie. Po krótkim odpoczynku w Arles, gdzie bracia mają swój klasztor, mój towarzysz odprowadził mnie do Montpellier, gdzie również zastaliśmy braci, a sam potem wyruszył na północ. Montpellier jest uniwersytet znany przede wszystkim z nauk lekarskich. Wygłosiłem tam kilka kazań, których chętnie słuchano. Pewnego dnia miałem tam niezwykłą przygodę, o której nie wypada mi nawet mówić, ale tobie, siostro, opowiem. W klasztorze, w którym zatrzymałem się na kilka dni, aby nauczyć się miejscowego języka, gwardian wyznaczył nam różne obowiązki. Ponieważ mam silny głos, kazał mi podczas wspólnych modlitw zaśpiewać uroczyste responsorium. Tymczasem nadszedł wysłannik od biskupa i poprosił mnie, bym natychmiast przyszedł do katedry. Nie przypuszczałem, że poleci mi wygłosić kazanie bez przygotowania. Katedra była wypełniona studentami i profesorami uniwersytetu, ponieważ obchodzili jakąś patronalną uroczystość. Dobrze, że przyszedłeś, bracie Antoni, mówi do mnie biskup. Miałem wygłosić do zebranych kazanie, ale chwyciły mnie jakieś boleści, że nie ma mowy, bym wypowiedział głośno jakiekolwiek zdanie. Musisz mnie zastąpić. Cóż ja mam nim powiedzieć? Przecież jeszcze nie znam dobrze miejscowego języka i nie mam pojęcia, jaka uroczystość jest obchodzona. Bracie, nie ma czasu na dyskusję. Kazanie powiesz po łacinie, bo w tym języku naucza się na uniwersytecie. A powiedz najlepiej o tym, jak wielką i piękną istotą jest człowiek, którego Bóg stworzył na swoje podobieństwo. Mówiąc to, popychał mnie z zakrystii w stronę kazalnicy. Gdy stanąłem przed wypełnioną nawą katedry w moim biednym habicie braci mniejszych, tłum zaszumiał jakimś westchnieniem zawodu. Na twarzach uniwersyteckich mistrzów pojawił się szyderczy uśmiech. Zacząłem od przytoczenia opisu stworzenia człowieka w Księdze Rodzaju. Słuchacze nie spodziewali się tak silnego głosu jak mój, który zawirował w katedrze, docierając do wszystkich jej zakątków. Nastała cisza, która mnie ośmieliła, a Pan obdarzył mnie natchnieniem i przypomniał mi nie tylko słowa Pisma, ale także to wszystko, co kiedyś wyczytałem o duszy i ciele człowieka. Mówiłem długo i straciłem poczucie czasu, ale w pewnej chwili przypomniałem sobie, że przecież powinienem teraz śpiewać responsorium w zakonnym chórze. Na chwilę przerwałem i skupiłem się w sobie, jakbym się znalazł wśród braci i w myśli odśpiewałem pieśń, do której mnie wyznaczono. A potem znów mówiłem o tym, jak wielką istotą jest człowiek jak bluźniercza jest nauka heretyków, którzy widzą w nim samo zło i twierdzą, że tylko szatan mógł go powołać do istnienia. Po pewnym czasie odczułem wyczerpanie i zrozumiałem, że ten poemat na chwałę Boga i człowieka trzeba już kończyć, więc zamknąłem go modlitwą dziękczynną za wszystko, co Bóg dla nas uczynił. Biskup poczuł się lepiej i publicznie podziękował mi za kazanie. A gdy wróciłem do domu i chciałem przeprosić gwardiana za nieobecność w chórze, powitano mnie pochwałą za piękne wykonanie pieśni podczas wspólnych modlitw. Okazało się, że Duch Święty przeniósł mnie podczas przerwy w kazaniu i pozwolił mi wykonać wyznaczony obowiązek. Sam nie wiem, siostro, jak to się stało, ale dziwnym zrządzeniem Bożym byłem równocześnie w dwóch miejscach. Podobnie jak wtedy, gdy ostatni raz Ciebie widziałem, broniąc naszego Ojca przed fałszywym oskarżeniem. Następnego dnia wyruszyłem do Tuluzy, bo przecież przysłano mnie tu, abym nawracał heretyków. Tuluza była bardzo zniszczona, bo podczas krucjaty przeciw albigensom przechodziła kilka razy z rąk do rąk. Rok temu zmarł król Francji Filip II, któremu nie udało się zapanować nad miastem, mimo że papież podarował mu hrabstwo Tuluzy. Gdy tam dotarłem, miastem i hrabstwem rządził Rajmund VII, który udawał, że opowiada się po stronie kościoła, chcąc przede wszystkim umocnić swoją władzę. Spędziłem tam kilka tygodni, ale niewiele mogłem zdziałać. Mieszczanie byli albigensami, albo trzymali ich stronę i nienawidzili katolików. Ludzie byli porażeni. W każdej rodzinie pamiętano o kimś, kto zginął w obronie miasta przed wojskami krucjaty, a potem podczas oblężenia Filipa II. Nie mogło być mowy o nawracaniu kogokolwiek. Nie byli też w stanie słuchać o miłości i wybaczeniu. Przygotowywali się do kolejnej obrony, słusznie sądząc, że nowy król Francji, Ludwik VIII, Lew, zechce znów zdobywać miasto. Wygłosiłem kilka kazań w różnych kościołach, wzywając do pojednania i wybaczenia, ale w odpowiedzi na moje apele ludzie opowiadali mi o okrucieństwach żołnierzy krucjaty wobec mieszkańców miasta. Nie przemawiały do nich żadne argumenty, ani rozum, ani słowa Pana. Starałem się tam zgłębić istotę myśli albigensów i odkryłem, że oni są bardzo podobni do manichejczyków, którzy w swoim czasie uwiedli nawet świętego Augustyna, a potem mieli w nim jednego z najżarliwszych przeciwników. Wkrótce wyruszyłem na północ, aby w Limoges spotkać kustosza klasztorów południowej części Francji i zapytać go, w którym z nich mnie umieści. Czekał na mnie i zaraz wyznaczył mnie gwardianem klasztoru w Le Puy. Zgromadził w nim młodszych braci i chciał, abym ich nauczył dyskutować z albigensami i mówić kazania utwierdzające prawdziwą wiarę. Niektórzy z nich brali udział w krucjacie jako pachołcy swoich panów, zabrani na wojnę wprost od pracy na roli. Opowiadali straszne sceny, na jakie patrzyli i w jakich sami brali udział. Byli niespokojni i w nocy budziły ich koszmarne sny. Uczyliśmy się, jak dyskutować ze zwolennikami herezji, ale chciałem ich przede wszystkim nauczyć miłości. Prawie wszyscy nie lubili swoich panów i stąd trudna to była nauka. Przez blisko rok głosiłem kazania w Le Puy, a czasem w Limoges czy w innych miastach i prowadziłem tę szkołę braci. W Le Puy modliliśmy się często do Matki Pana, której statua znajduje się w katedrze i nazywa się Czarną Madonną. To były spokojne dni, ale szybko minęły. O tym jednak opowiem ci innym razem. Bądź zdrowa, siostro. Twój brat Fernando i brat wszystkich Antoni. Thank you.